Komentarze Radia Gdańsk.
9.09, Jarosław Popek, witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj razem ze mną komentować bieżące wydarzenia będą redaktor Karol Gac, portal Do Rzeczy i tygodnik Do Rzeczy. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
I redaktor Piotr Piotrowski, tygodnik Gość Niedzielny. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich.
Panowie, zaczynamy od chyba najważniejszej informacji, która dotyczy wszystkich Polaków. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wczoraj, że od soboty zostanie wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie maseczkami, ale także po powrocie z Czech i Słowacji będzie kwarantanna, a województwo warmińsko-mazurskie, tam gdzie jest największy wzrost zakażeń, został wprowadzony w tym województwie taki kolejny lockdown. Panowie, czy możemy się spodziewać tego, że te obostrzenia jeszcze bardziej rząd będzie rygorystycznie wprowadzał? Karol Gac.
No wszystko oczywiście zależy od liczby zakażeń. Jeżeli ta liczba będzie rosła, to możemy się spodziewać takiego scenariusza. Ja dzisiaj już słuchałem rozmowy z ministrem Niedzielskim w innym radiu i tam minister Niedzielski mówił, że może sobie wyobrazić scenariusz, w którym na Wielkanoc nie będziemy mogli się spotykać z rodziną w sytuacji, w której te zakażenia by rosły. Dzisiaj już wiemy, bo o tym mówił minister Niedzielski, że znowu jest ponad 12 tysięcy przypadków zakażeń. Liczba jest podobna do tego, co jest wczoraj. Ja przyznam szczerze, jestem lekko zaskoczony tym mówcą wczorajszą konferencją, bo spodziewałem się, że mimo wszystko rząd zaostrzy jednak obostrzenia, albo przynajmniej część z tych warunkowych poluzowań przywróci do stanu wcześniejszego, czyli na przykład zostaną zamknięte jakieś obiekty. Tak się nie stało. Mamy tą regionalizację w postaci warmińsko-mazurskiego ze względu na liczbę zakażeń. No i z drugiej strony oczywiście to, co pan redaktor wspomniał, czyli kwestia chyba, która najbardziej tutaj rozgrzała media społecznościowe, kwestia maseczek zamiast przyłbic. No to jest niejako przyznanie się trochę do błędu przez Ministerstwo Zdrowia i przez rządzących, ponieważ no jakby nie było, to przecież wcześniej Ministerstwo Zdrowia zachęcało do tych przyłbic. No, mówiło, że tutaj jest na nie zielone światło. Ja oczywiście nie wiem, na ile ta skuteczność się różni, czy tutaj jest jakaś dramatyczna i drastyczna zmiana. Ufam Ministerstwu Zdrowia i uważam, że jeżeli oczywiście takie zalecenia są, to należy ich bezwzględnie przestrzegać. No i to jeszcze ostatnia rzecz, kwestia testów i tej kwarantanny, jeśli chodzi o naszą południową granicę. No, biorąc pod uwagę, co się dzieje w Republice Czeskiej, w Słowacji, to jak najbardziej wskazane, tam ta epidemia rzeczywiście szaleje. No miejmy nadzieję, że te przypadki będą spadać, ale tak, potrafię sobie wyobrazić jeszcze większe obostrzenia w przypadku, gdyby rzeczywiście ta liczba nagle by zaczęła znowu lawinowo rosnąć, bo przecież i tak w ostatnim czasie tak właśnie był.
Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział dzisiaj właśnie w jednej z wypowiedzi, że tak naprawdę ta trzecia fala pandemii dopadnie nas w cudzysłowie dopiero pod koniec marca, a profesor Maciej Banach, dyrektor Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, a propos przyłbic właśnie mówi, że przyłbice nie chronią nas przed koronawirusem, a sama maseczka chirurgiczna przy zachowaniu dystansu chroni nas nawet w 95%. Ale tak naprawdę, czy polskie społeczeństwo nie jest już zbyt zmęczone tym wszystkim, co się dzieje wokół pandemii? Piotr Piotrowski. Halo. Mamy jakiś kłopot techniczny, no jak zwykle niestety łączymy się zdalnie, więc może spytam o to Karola Gaca. Czy jesteśmy zmęczeni jako społeczeństwo, czy...
Niewątpliwie tak, panie redaktorze. Znaczy faktem jest, że społeczeństwo jest zmęczone, to pokazują wszelkie sondaże i badania, to jest zupełnie naturalne. Mamy już rok takiego lockdownu, rok pandemii, jesteśmy zmęczeni obostrzeniami tym, że przez długi czas byliśmy zamknięci w domach, zwłaszcza teraz jak temperatura rośnie, to nam się daje wszystkim we znaki. Ja się zastanawiam, jaka będzie dyscyplina społeczna przy okazji tych maseczek, nawet teraz, kiedy był nakaz noszenia maseczek, to i tak przecież duża część społeczeństwa zaczęła już powoli go ignorować, gdzieś tam sama zdejmować te maseczki albo nosić je nieprawidłowo, więc miejmy nadzieję, że w tym przypadku nie będzie podobnie i rzeczywiście, że to będzie jakoś skutecznie wprowadzone w życie.
No i musi być skutecznie egzekwowane też, bo ja obserwuję na ulicach czy nawet w środkach komunikacji miejskiej, że ludzie używają maseczek w sposób nieprawidłowy albo w ogóle ich nie używają. Mamy już połączenie z Piotrem Piotrowskim?
Tak, jestem.
Słyszymy się, dobrze. To ja spytam pana redaktora właśnie o to, czy jak długo jeszcze polskie społeczeństwo jest w stanie wytrzymać te obostrzenia związane z pandemią. Dzisiaj na przykład czytałem o manifestie gastronomii, która niestety bardzo mocno ucierpiała podczas pandemii i właściciele wielu, wielu firm gastronomicznych właśnie wydali taki manifest, którym apelują do ludzi, żeby wspierali branżę gastronomiczną. Piotr Piotrowski.
Panie redaktorze, drodzy państwo, to ile jesteśmy w stanie wytrzymać, no to nie jestem jakby władny tutaj wyrokować nawet, natomiast musimy wszyscy się skoncentrować na tym, żeby wspólnie działać na rzecz tego, żeby się chronić razem. Tak jak redaktor mówił tutaj przed sekundą, podróż komunikacją miejską w jakimkolwiek mieście, no to jest dość ryzykowna sprawa. No i niestety musimy po prostu dość, że tak powiem, radykalnie działać, czyli aktywnie współpracować, zwracać uwagę tym osobom, które nie przestrzegają tych nakazów.
Często to jest bardzo ryzykowne.
No tak, no bo już wszyscy też no, mają, tak jak pan redaktor powiedział, dość. Natomiast no, musimy się chronić. Natomiast jak długo to jeszcze potrwa, no to to jest wypadkowa tego przede wszystkim, jak my będziemy dbali o siebie i dbali o innych. No, jest takie słynne zdanie, że moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna wolność drugiej osoby, więc to jest jakby też podstawowa prawda o tym wszystkim.
No właśnie.
Chronimy się, zabezpieczajmy, ale też no, po prostu zwracajmy innym uwagę, no bo myślę, że karanie, mandatowanie i tak dalej, no to nie odniesie tutaj powiedzmy jakiegoś skutku. Natomiast takie natrętne przypominanie, czy to w postaci komunikatów, wręcz do znudzenia, myślę, że to jakoś tam podświadomie działa.
I miejmy, także, nadzieję, że, miejmy nadzieję, że minister Niedzielski ma rację i pod koniec marca, czy na początku kwietnia już część tych obostrzeń będzie można poluzować. Panowie, zmieniamy teraz temat. Nowy Ład to jest program rządowy, który czeka nas po pandemii tak naprawdę, bo to jest najważniejsza rzecz, która będzie się działa we wszystkich krajach, które są dotknięte pandemią. Jak najszybsza odbudowa gospodarki po wielomiesięcznych obostrzeniach. Ten program zostanie pokazany, ujawniony w ciągu kilku tygodni. Panowie, co tam tak naprawdę powinno być? Czy powinny być jakieś ulgi dla przedsiębiorców, zmniejszenie podatków? Właśnie, co powinno być w tym programie? Karol Gac.
O tym programie o tyle trudno dyskutować, że oczywiście nie znamy jeszcze jego założeń. On jest ciągle przesuwany, jeśli chodzi o prezentację tego programu. No z tych na razie nieoficjalnych doniesień, o których wiemy, to wiemy to, że to ma być ogromny, wręcz podobno bezprecedensowy, historyczny program gospodarczy. I nie tylko gospodarczy podobno. Podobno tam będą różne aspekty odbudowy właśnie gospodarki, nie tylko gospodarki kraju po pandemii. Czyli będziemy mieli z jednej strony kwestie stricte gospodarcze, dotyczące prawdopodobnie inwestycji pewnie i państwowych, ale również lokalnych, samorządowych. Do tego będą kwestie cyfryzacji, służby zdrowia. Podobno rozważany też jest jakiś kolejny program społeczny. Tak będzie, oczywiście to się okaże. Z jednej strony to jest dobrze, no bo oczywiście w kraju zazwyczaj brakowało w całej klasy politycznej myślenia więcej niż na przykład w perspektywie jednej kadencji, czy więcej niż w perspektywie kilku miesięcy, czy na rok. I oczywiście dobrze, że taki plan powstaje. Zobaczymy, jak on będzie oczywiście wyglądał w szczegółach. Druga rzecz, że trzeba tym pamiętać, że to będzie tylko plan, więc oczywiście pytanie, na ile on będzie realizowany. Bo zapisać czy zaplanować można wiele, tylko potem pytanie, ile tych zapisów zostanie przeniesionych z papieru w rzeczywistość. Ja myślę, że tutaj że niezbędna jest trafna diagnoza i oczywiście jak najszybsza odbudowa gospodarki po pandemii koronawirusa, no bo pandemia troszkę nam tutaj niejako resetuje pewne rzeczy i to jest punkt startu, który można wykorzystać, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że polska gospodarka ma naprawdę dobre wskaźniki na tle Unii Europejskiej i to pokazują wszystkie dane. My przeszliśmy tą pandemię koronawirusa także dzięki tarczom, także dzięki polityce rządów bardzo dobrze na tle Unii Europejskiej i tutaj to nam daje naprawdę dobrą pozycję do tego, by się odbić i być może jeszcze szybciej się rozwija.
Pandemia na pewno zmieni polską gospodarkę, a w tym programie Nowego Ładu, który już częściowo został przedstawiony, mówi się bardzo dużo o inwestycjach w najnowocześniejsze technologie, co może zmienić tak naprawdę status polskiej gospodarki. Możemy stać się potęgą, jeśli chodzi o te właśnie najnowocześniejsze technologie związane z cyfryzacją, czy z zieloną energią. Piotr Piotrowski, czy tak jak powiedział redaktor Karol Gac, czy jest to szansa właśnie na zresetowanie i rozpoczęcie działania polskiej gospodarki w trochę innych warunkach i w trochę innych branżach?
Zawsze jest tak, że jeżeli mamy, czy w ogóle jeżeli ludzkość, powiem szerzej, styka się z jakimś kryzysem, no to też on powoduje pomimo całego nieszczęścia też pozytywy. Tutaj te pozytywy bym widział w tym, że po prostu no, pandemia zdiagnozowała najsłabsze obszary i to gospodarcze, i to w wymiarze społecznym i w ogóle w naszym kraju. Natomiast zawsze jest tak, że inwestycje są największym motorem gospodarczym właśnie po takich kryzysach. Taką samą sytuację mieliśmy przecież w Stanach Zjednoczonych przed II wojną światową, też w Polsce. Też przed II wojną światową, więc to na pewno będzie taki impuls. Tutaj dość ważne jest właśnie ukierunkowanie tych działań infrastrukturalnych na to, żeby to były technologie nowoczesne, czyli takie, które dają nam szansę czy może nawet dwóch kroków do przodu, jeśli chodzi o rozwój gospodarki. Stąd duży nacisk pewnie będzie położony na zieloną energię, też pewnie na nowoczesne technologie, jeśli chodzi o elektromobilność. No tutaj już pewne projekty widzieliśmy, na przykład polski samochód elektryczny, więc myślę, że w tym kierunku tak, jak najbardziej, ale musi to też być spięte z szerokim takim programem działającym na rzecz przedsiębiorców, tych mniejszych, ale też taki, żeby przyciągnął inwestorów, no bo to też jest kluczowa sprawa. No samymi zasobami własnymi, czy też środkami unijnymi, nie pociągniemy tego, tak przypuszczam, tego wielkiego programu, więc tutaj musi być też jakiś magnes dla inwestorów zagranicznych. Czy oni będą w stanie inwestować, no to się okaże. No, też ponieśli też na skutek pandemii jakieś straty na pewno, więc musi to być wszystko też atrakcyjne.
No to czekamy na ujawnienie całego planu Nowego Ładu. A teraz na koniec jeszcze spytam panów o to, o Platformę Obywatelską i o to, co się dzieje w Platformie, bo po ogłoszeniu decyzji Platformy dotyczącej aborcji mieliśmy taki swoisty bunt konserwatystów, którzy się nie zgadzają z tą decyzją, a z drugiej strony Borys Budka mówi o tym, że pracuje nad znalezieniem 5 sprawiedliwych, w cudzysłowie, w Sejmie, żeby stworzyć taką koalicję, która ewentualnie mogłaby doprowadzić do przyspieszonych wyborów. Dlaczego Platforma Obywatelska teraz chciałaby tych przyspieszonych wyborów, Karol Gac?
No dlatego, żeby oczywiście obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to jest trochę takie wysyłanie sygnału do elektoratu. Wiadomo, że opozycja chce przejąć władzę i w wyborach jej nie poszło i to kilkukrotnie, więc stara się zrobić to w inny sposób. Co z tego buntu, no tak naprawdę to już mamy do czynienia z jakimiś raczej resztkami konserwatystów Platformy. Ja z pewnym zażenowaniem czytałem wypowiedzi niektórych polityków Platformy, chociażby senatora Bogdana Zdrojewskiego, który na jednym wydechu, w jednym zdaniu mówi o tym, że jest zdecydowanym tutaj zwolennikiem ochrony życia, a z drugiej strony mówi, że popiera liberalizację prawa aborcyjnego. Tak podobnie Marcin Kierwiński, który mówi, że czuje się chadekiem i Platforma jest partią chadecką. Więc pomieszanie z poplątaniem, Platforma tak naprawdę przeżywa już od dłuższego czasu kryzys i tożsamości, i kryzys przywództwa. Wiadomo było, że ten dryf w lewo, który trwa od kilku lat, no zostanie zakończony tak, a nie inaczej. Platforma trochę się stała po części, moim zdaniem, zakładnikiem środowisk radykalnych, radykalnej lewicy. Ona została niejako postawiona pod ścianą i zmuszona do tego stanowiska w sprawie aborcji. Wiemy oczywiście, że nie utożsamiają się z nim wszyscy, bo to jest naturalne też w tak dużej partii. Niemniej jednak nie spodziewam się, żeby tutaj się miało to zakończyć jakimś rozłamem, wyjściem albo w jakiś inny sposób. No Platforma próbuje i marzy sobie o tych przyspieszonych wyborach. Zresztą o tym mówi Borys Budka. Dzisiaj też mówił o tym w jednej z telewizji, że w pocie czoła pracuje, żeby tutaj doprowadzić do przyspieszonych wyborów. No pytanie tylko, nawet gdyby te przyspieszone wybory były, jakim by mielibyśmy układ sił, bo mogłoby się okazać, że Prawo i Sprawiedliwość by je ponownie wygrało. Albo mogłoby się okazać, że opozycja byłaby tak rozdrobniona albo tak podzielona, że i tak nie mogłaby skonstruować rządu, no bo musielibyśmy założyć, że opozycja, wszystkie partie opozycyjne stworzyłyby rząd. To byłaby jeszcze bardziej krucha konstrukcja niż jest ta obecna. Więc to jest raczej na użytek wewnętrzny, opozycyjny, wykorzystywane przez Platformę, a co do tego stanowiska w sprawie aborcji, no cóż, Platforma chyba jednoznacznie odcina się już oficjalnie od swojej deklaracji krakowskiej, deklaracji ideowej, gdy powstawała, przypomnę słuchaczom, bo mogą już nie pamiętać, biorąc pod uwagę jej ostatnie działania, jako partia konserwatywna, partia, która miała bronić tradycyjnego modelu rodziny, tradycyjnych wartości, kończy jako partia, która popiera liberalizację ustawy aborcyjnej, aborcję do 12 tygodnia życia i przesuwa się cały czas w lewo.
No właśnie, Platforma przesuwa się cały czas w lewo, ale czy jest w stanie zastąpić na polskiej scenie politycznej lewicę? Piotr Piotrowski.
Myślę, że o to idzie gra, no bo to wiemy dokładnie, jaka jest też natura Platformy, która swoich koalicjantów traktuje jako przystawki przed zdaniem głównym, więc ruch jest absolutnie na to, żeby jak największą część lewicowego elektoratu, a widać, że znacznie się ten elektorat powiększył w Polsce, szczególnie w tej młodszej grupie osób, które głosują, jest gra na to, żeby jak najwięcej tutaj wyciągnąć od lewicy. Jest też drugie jakby dno w tej całej sytuacji, no bo cały czas dla Platformy przecież jest ogromnym zagrożeniem ugrupowanie Szymona Hołowni, co który poseł wyjdzie na korytarz, to chaps i już jest u pana Szymona numerem jeden na liście wyborczej, bo prawdopodobnie w ten sposób te osoby są tam pozyskiwane, więc no tutaj jest po prostu dramatyczna walka o to, żeby jak najwięcej ugrać, obojętnie z której strony.
Obojętnie z której strony. Karol Gac, portal dorzeczy.pl i Tygodnik bardzo do Rzeczy. Dziękuję bardzo. Piotr Piotrowski, Tygodnik Gość Niedzielny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
I Jarosław Popek. Dziękuję państwu i do usłyszenia.